Leo Baeck należy do tych rzadkich myślicieli, których lektura wywołuje w czytelniku rodzaj szlachetnego, intelektualnego zawstydzenia. Nie wynika ono z hermetyczności języka, gdyż Baeck pisze z uderzającą jasnością. To raczej efekt obcowania z kimś, dla kogo każde zdanie jest próbą ocalenia sensu na pogorzelisku cywilizacji. Urodzony w 1873 roku, ten wybitny rabin i teolog stał się centralną postacią liberalnej myśli żydowskiej. Jego biografia to coś więcej niż spis publikacji. Kiedy naziści przejęli władzę, stanął na czele reprezentacji niemieckich Żydów, co zaprowadziło go w 1943 roku do obozu w Theresienstadt. Przeżyłby po wojnie budować instytucje pamięci, niosąc ciężar świata, który przestał istnieć, a jednak domagał się zrozumienia. Jego praca Istota judaizmu ugruntowała jego pozycję jako teologa, lecz to późna praca Dieses Volk. Judische Existenz stanowi prawdziwy testament jego ducha. Wydane w połowie lat 50. XX wieku, dzieło to wykracza poza ramy klasycznego traktatu religijnego. Jest to cywilizacyjna diagnoza postawiona przez człowieka, który widział, do czego zdolna jest Europa, gdy porzuca sumienie na rzecz sprawnej administracji. Baeck nie jest już postrzegany jako pobożny świadek katastrofy, lecz jako jeden z najbardziej przenikliwych diagnostów nowoczesności. Obalenie przesądu o Baecku jako strażniku pamięci pozwala dostrzec w nim myśliciela, który zrozumiał, że naród ginie nie tylko od zewnętrznej agresji. Prawdziwym zagrożeniem jest wewnętrzna utrata normy, erozja fundamentów, które trzymają konstrukcję wspólnoty w pionie. Sedno jego filozofii można ująć w formule, która jest prosta w brzmieniu, lecz wymagająca w realizacji. Izrael w ujęciu Baecka nie istnieje dzięki mitowi założycielskiemu, lecz dlatego, że żyje w przymierzu. To właśnie przymierze stanowi formę żydowskiej ontologii historycznej. Naród ten nie zaczyna się od militarnego sukcesu, lecz od usłyszenia i przyjęcia wezwania. W tej perspektywie judaizm staje się religią nieustannego zadania. To nie historia produkuje przymierze, lecz przymierze produkuje historię. Bez tego etycznego zwornika dzieje pozostają chaotycznym ciągiem zdarzeń, pasmem przemocy, które nie układa się w żaden sensowny wzór. Baeck odrzuca sugestię, że dziejowe katastrofy mogłyby oznaczać unieważnienie związku Boga z Izraelem. Przymierze nie jest kontraktem handlowym, który można wypowiedzieć po nieudanych kwartałach dziejowych. Jest ono formą wiecznego zobowiązania, gdzie szczególność losu służy uniwersalnym celom ludzkości. Izrael zostaje wybrany nie po to, by panować nad światem, lecz by przypominać światu, że nie wolno mu ubóstwiać samego siebie. Tu bierze swój początek pierwszy wielki ruch baeckowskiej narracji, czyli Der Auszuk, znany jako wyjście. W tej koncepcji wyjście z Egiptu nie jest zakurzonym epizodem, lecz ponadczasowym archetypem wolności, który musi być aktualizowany w każdym pokoleniu. Egipt nie jest tylko geograficznym miejscem niewoli, lecz typem cywilizacji, która pod płaszczem porządku legalizuje systemową przemoc. Wyjść z Egiptu oznacza wypowiedzenie fundamentalnego nie każdemu imperium, które w swojej pysze próbuje zająć miejsce Boga. Baeck czyta judaizm jako szkołę desakralizacji władzy. Państwo ma prawo liczyć i karać, lecz nie wolno mu zawłaszczyć ludzkiego sumienia. Bez odniesienia do wyższych zasad, system prawny degeneruje się w narzędzie służące silniejszym do dyscyplinowania słabszych. Kolejnym filarem tej myśli jest objawienie, czyli die Offenbarung. Dla Baecka objawienie nie jest zamkniętym katalogiem dogmatów, lecz dynamicznym procesem, w którym Bóg pozostaje nieprzeniknioną tajemnicą. Dlatego autor woli mówić o Bogu objawiającym niż o Bogu objawionym. Bóg objawiony zbyt łatwo staje się własnością systemu, podczas gdy Bóg objawiający pozostaje żywym źródłem etycznego nakazu. Wydarzenie pod Synajem ma charakter demokratyczny, gdyż wezwanie nie zostaje zmonopolizowane przez żadną kastę sakralną. Religia w tym wydaniu nie polega na delegowaniu świętości do specjalistów, lecz na powszechnym podniesieniu poprzeczki odpowiedzialności. W dobie nowoczesnych nauk społecznych potrafimy opisywać możliwości systemów, lecz coraz gorzej radzimy sobie z uzasadnianiem ich celów. Przesłanie Baecka jest jasne, nie wystarczy, że coś może zostać zrobione, musimy odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle powinno. Świat wypełniony technicznymi możliwościami, ale pozbawiony etyki celu, jest jedynie wyrafinowaną wersją Egiptu. Na tym tle rysuje się sens pary pojęć Wüste und Boden, czyli pustyni i ziemi. Pustynia nie jest pustką, lecz szkołą wolności, w której milkną fałszywe bożki obfitości. W tej surowej przestrzeni człowiek zostaje sam wobec Boga i ciężaru własnej decyzji. Pustynia rodzi prostotę i trzeźwość spojrzenia, niezbędne do rozpoznania swojej kondycji. Ziemia natomiast jawi się jako miejsce realizacji, gdzie abstrakcyjna wolność musi przeistoczyć się w konkretny ustrój moralny. Ziemia sama w sobie nie posiada świętości, gdyż staje się miejscem świętym dopiero wtedy, gdy podlega prawu sprawiedliwości. Człowiek nigdy nie występuje tu w roli właściciela absolutnego, lecz jest dzierżawcą w porządku, który go poprzedza. Wiara ubaecka staje się formą czynnej, egzystencjalnej odpowiedzi. Nie jest ona emocjonalnym uniesieniem, lecz decyzją woli. Kto wierzy, ten szuka dróg Boga w codziennym trudzie poprawiania świata. Dlatego Baeck łączy wiarę z Talmudem, widząc w nim żywe serce żydowskiej tożsamości. Talmud nie jest skamieniałym legalizmem, lecz dowodem na ciągłość objawienia. Tora ustna to księga w ruchu, w której halacha, czyli droga prawa, oraz Hagada, czyli opowieść, współtworzą pełnię. Uczenie się staje się najwyższym aktem religijnego realizmu. Baeck rysuje różnicę między tradycją sefardyjską a aszkenazyjską z chirurgiczną precyzją. Sefardyjska religijność to model wysokiego ładu intelektualnego, w którym filozofia służy porządkowaniu rozumu wobec objawienia. Sefardyjczyk myśli przez system, kod i syntezę. Aszkenazyjczyk natomiast przypomina prawnika tradycji common law. Zaczyna od drobnego szczegółu, od komentarza, który otwiera bramę do zrozumienia całości. Obaj jednak pracują na rzecz tego samego porządku normatywnego. Baeck nie celebruje tych różnic dla estetyki kontrastu, lecz widzi w nich cywilizacyjną komplementarność. Naród trwa dzięki połączeniu cierpliwości komentatora i wizji systematyka. Przejście do nowożytności staje się dla Baecka procesem redefinicji siebie wobec państwa, nauki i rynku. Nowoczesność nie jest dla Żydów jedynie datą polityczną, lecz długim procesem. Humanizm oraz reformacja stworzyły przestrzeń, w której mogło narodzić się pojęcie tolerancji. Gdy władza przestaje być strażnikiem jednego wyznania, pojawia się przestrzeń, w której inność można opisać językiem prawa. Dialog aksjologiczny staje się jedyną trwałą drogą. Nowoczesne państwo i idea obywatelstwa wymusiły nową odpowiedź na pytanie o tożsamość. Integracja przez przekład, czyli model wejścia do kultury ogólnej bez wyrzekania się korzeni, stała się nowym imperatywem. Odpowiedzialność normatywna chroniła przed pokusą asymilacji. Baeck czyta te procesy bez sentymentalizmu, wiedząc, że emancypacja wymaga zachowania ciągłości pamięci. Wolność polityczna bez duchowego zakotwiczenia może zakończyć się samowywłaszczeniem z własnej tożsamości. Centralną postacią tej intelektualnej rewolucji staje się Mojżesz Mendelssohn. Udowadnia on, że można wejść do Republiki Uczonych, nie zostawiając przy tym synajów szatni. Nie mamy tu do czynienia z integracją przez kapitulację, lecz z integracją przez przekład. Tradycja żydowska zaczęła przemawiać kodem nowoczesności, by zaistnieć w niej jako suwerenny podmiot. W tym samym nurcie krystalizuje się Wissenschaft des Judentums, czyli nauka o judaizmie. Był to projekt poznawczy, ale przede wszystkim polityka godności realizowana w świecie nauki. Baeck intuicyjnie wyczuwał zagrożenie, że wiedza historyczna może zastąpić żywą normę. Nauka o judaizmie pozbawiona judaizmu jako egzystencjalnego zadania stałaby się katalogiem martwych ruin. Archiwum nie może zastąpić przymierza. Ta sama logika prowadzi Baecka ku mesjańskiej nadziei. Naród żydowski jest mesjański nie przez monopol na zbawienie, lecz przez życie w horyzoncie wciąż niespełnionego ładu sprawiedliwości. Nadzieja ta stanowi energię, która nie pozwala uznać zastanego porządku za ostateczny stan rzeczy. Jest to szkoła cierpliwości oparta na parze pojęć, Geduld und Vision, czyli cierpliwości i wizji. Bez wizji historia zamienia się w administrowanie ruiną, bez cierpliwości wizja degeneruje się w przemoc. Czy państwo żydowe może trwać, nie dokonując apostazji od przymierza? Baeck przypomina, że naród wracający do dziejów z dna otchłani nie może budować jutra na tezie, iż moralność stanowi luksus zwycięzców. Państwo żydowskie ma sens tylko wtedy, gdy nie redukuje się do zwykłego organizmu politycznego. Baeck odrzuca teologię polityczną opartą na suwerenności absolutnej. Państwo istnieje, lecz nie istnieje dla samego siebie. Musi pozostawać pod sądem wyższej normy. Egipt nie zniknął z mapy świata, zmienił jedynie swój interfejs z kamiennych piramid na cyfrowe dashboardy. W świecie, który pragnie nas sprowadzić do roli statystycznych jednostek, architektura powinności Baecka pozostaje jedyną skuteczną tamą przeciwko duchowej amnezji. Pytanie brzmi, czy w epoce wiecznego pośpiechu odważymy się jeszcze stanąć na pustyni, by w ciszy usłyszeć wezwanie, które czyni nas ludźmi?